Tydzień temu mówiłem o uczniostwie i chciałem krótko przypomnieć, co zostało powiedziane. Pan Jezus, zanim wstąpił do nieba, wydał polecenie swoim uczniom. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I też patrzyliśmy, jak Pan Jezus definiuje uczniostwo. I Pan Jezus w bardzo takich twardych terminach określi uczniostwo. Kto nie ma w nienawiści swojego ojca, matki, żony, dzieci, a chce iść za mną, nie jest mnie godzien, nie jest moim uczniem. Kto nie bierze swojego krzyża, a chce iść za mną, nie jest moim uczniem. I kto nie zaprze się wszystkiego, czy nie wyprze się wszystkiego, a chce iść za mną, nie jest moim uczniem. Więc Pan Jezus generalnie w takich twardych kategoriach mówi: ja muszę być pierwszy. Ja muszę być wszystkim, we wszystkim. Inaczej nie jesteś moim uczniem. Uczniostwo, inaczej, to całkowite poddanie się Panu Jezusowi Chrystusowi w tym, kim jest, czego nauczał i jak żył, bez względu na cenę, jaką trzeba zapłacić, żeby tak się stało w naszym życiu. I wyrażało się to uznaniem autorytetu apostołów i innych osób powołanych do prowadzenia zboru, przyjęciem ich nauczania, nauczania apostolskiego oraz przyłączeniem się do lokalnego kościoła i aktywny udział w życiu tego kościoła. Więc dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat, ten bardzo ważny temat, ale dzisiaj już na przykładzie. Tak? Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się apostołowi Pawłowi, czyż Pawłowi, i zobaczyli uczniostwo na jego przykładzie. Na czym polega uczniostwo na przykładzie Pawła? Dlaczego Paweł? Ponieważ Paweł jest inny od pozostałych apostołów. Jest bardziej podobny nam i naszej sytuacji. Paweł nie chodził z Jezusem, nie był przygotowywany przez 3 lata jak inni apostołowie. Paweł nawrócił się dopiero po wydarzeniach, które zostały opisane w Ewangeliach. Paweł nawrócił się w momencie, kiedy Kościół już istnieje, już funkcjonuje. Paweł nie spełnia tego wymogu, żeby bycia apostołem. To znaczy wymóg był taki, że apostołem mogła zostać osoba, która chodziła z Jezusem przez ten cały czas, kiedy Jezus nauczał. Chodziła z innymi uczniami, więc Paweł nie był tym, nie był taką osobą. On nie spełnia tego wymogu, ale później Pan go powołał do tego, żeby był apostołem. Więc jest podobny nam. Jest podobny nam. Ponieważ my też, większość z nas się nawróciła w momencie, kiedy już te wydarzenia opisane w Ewangelii, one dawno miały miejsce. Nikt z nas nie chodził z Jezusem. Nawróciliśmy się, kiedy Kościół już jest na scenie, Kościół funkcjonuje od dobrego czasu, od dobrego okresu czasu. Dlatego Paweł może być dla nas wzorcem, jeśli chodzi o uczniostwo. Nie mamy spisanej w Nowym Testamencie, nie mamy spisanej biografii apostoła Pawła, ale w dziejach i listach mamy różne informacje dotyczące jego osoby. Informacje z dziejów apostolskich pochodzą od Łukasza, w listach to są notki autobiograficzne, można powiedzieć. Apostoł Paweł sam mówi o sobie. Więc na podstawie tych różnych informacji możemy ulepić czy przygotować jakiś obraz tego, na czym polega, jak wyglądało uczniostwo Pawła. Kolejne pytanie, dlaczego jest to ważne? Dlaczego jest to ważne? Ponieważ dobrze jest mieć wzorce, jakieś punkty odniesienia. Dlatego Pan Jezus przygotował uczniów do tego, aby czynili uczniami wszystkie narody. To jest, aby chrzcili je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby uczyli je przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Tak więc dobrze jest mieć wzorce. Pan Jezus takie wzorce przygotował, dał. I takim wzorcem może być dla nas apostoł Paweł, czy też Paweł, który sam powiedział: bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Więc naśladując Pawła, naśladujemy Chrystusa. Jest jeszcze drugi powód, dlaczego jest to ważne. Było, jest i będzie wielu ludzi, którzy mienią się nauczycielami, czy prorokami, czy nawet określają siebie apostołami. Ale kiedy mamy właściwy wzorzec, właściwy model, na czym polega uczniostwo, kto jest prawdziwym uczniem Chrystusa, to możemy szybko zweryfikować, kto jest wilkiem w owczej skórze, a kto jest prawdziwą owcą Pana Jezusa Chrystusa. A patrząc na świat, to takich osób nie brakuje, fałszywych antychrystów, czy też fałszywych proroków, czy fałszywych nauczycieli, którzy podają się za anioł światłości. Przybierają postać anioła światłości, ale głoszą zgubne nauki. Więc dobrze jest mieć wzorce, ponieważ możemy weryfikować nauki, czy też osoby, które się pojawiają w naszym życiu. Więc zacznijmy, zanim przejdziemy do omawiania uczniostwa na przykładzie Pawła, chciałbym, abyśmy przeczytali fragment mówiący o tym, jak apostoł Paweł, czy jeszcze nie apostoł Paweł, ale Saul, nawrócił się. Jak to się dokonało w jego życiu. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, wersety od 1 do 19. To jest strona 1179. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz że otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. Jeszcze z 19 werset. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebyło zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Więc historia Pawła zaczyna się od tego, że Paweł nie za bardzo lubił chrześcijan. Tak delikatnie mówiąc, chciał ich mordować. To był jego sposób na pozbycie się. Tak? Czyli nienawidził ich i chciał ich zabijać. I zwrócił się z prośbą do swojego przełożonego, do arcykapłana o listy polecające, czy też o listy, żeby mógł iść do Damaszku, do Syrii i tam, żeby mógł zrobić porządek w synagogach, jeżeli by się znaleźli jacyś chrześcijanie tam, na tamtym miejscu. Więc wyruszył w drogę, no i na tej drodze Chrystus pojawił mu się, objawił mu się. Paweł nie wie, kto to, więc zadaje pytanie i dowiaduje się, że to jest Jezus, którego on prześladuje. I dalej dzieje 22 rozdział, ponieważ tam się też pojawia opis tych wydarzeń. Apostoł Paweł mówi, zadaje pytanie: Panie, co mam czynić? Tak? Po tym, jak już wie, kto mu się objawił, zadaje pytanie: Panie, co mam czynić? I Jezus mu odpowiada, żeby poszedł do Damaszku i tam mu powiedzą, co ma czynić. Tyle, że jest niewidomy. Przez 3 dni nic nie widzi. Więc ci ludzie, którzy z nim byli, prowadzą go pod ręce do Damaszku. Następnie w tej historii pojawia się Ananiasz, uczeń pański mieszkający w Damaszku. Nie wiemy, jak to się stało, że uczniowie Pana Jezusa pojawili się w Damaszku. Tego nam Biblia czy Nowy Testament nie mówi, ale dowiadujemy się, że tam są uczniowie. Być może jest to efekt czy skutek Dnia Zielonych Świąt, czy Dnia Pięćdziesiątnicy, które święto dzisiaj nam przypada. Tak? Ponieważ tam byli zebrani różni ludzie z różnych zakątków świata, różni Żydzi, tak? Pochodzący z różnych diaspor, więc być może byli też i Żydzi pochodzący z Damaszku. Więc nawrócili się, zostali ochrzczeni, być może spędzili jakiś czas w Jerozolimie, wrócili do Damaszku i założyli kościół, że powstał kościół. Więc z 22 rozdziału dowiadujemy się, że Ananiasz był człowiekiem przestrzegającym prawa, mającym bardzo dobrą opinię wśród Żydów. Więc uczeń pański, który ma bardzo dobrą opinię u Żydów. Tych uczniów było więcej. Ale ponieważ Ananiasz miał bardzo dobrą opinię, tam Monika na Mateusza, bo rozrabia. W związku z tym można zadać sobie pytanie, czy czasem Ananiasz nie był liderem albo jednym z liderów tej społeczności chrześcijańskiej w Damaszku. Więc Pan Jezus wysyła Ananiasza do Pawła. Ten, kiedy przychodzi, wkłada na niego ręce i Paweł zaczyna widzieć, otrzymuje Ducha Świętego i jest ochrzczony. I to jest kolejny argument za tym, że Ananiasz prawdopodobnie był jednym z liderów kościoła w Damaszku. Nie każdy wierzący miał autorytet do tego, żeby kłaść ręce na innych i żeby przez nich Duch Święty był udzielany i też udzielać chrztu. Jeżeli popatrzymy na Dzieje Apostolskie, to są to albo apostołowie, którzy chrzczą, albo jest mowa o Filipie, który ochrzcił eunucha, ale dowiadujemy się w 22 rozdziale, że Filip jest ewangelistą. Tak? Jest osobą wyznaczoną do zwiastowania słowa. I takie osoby mogły w imieniu Kościoła chrzcić inne osoby. Więc nie każdy wierzący mógł chrzcić, czy też nakładać ręce na innych wierzących po to, żeby udzielać chrztu, żeby udzielać autorytetu, czy też żeby Duch Święty był udzielany. To widzimy z Dziejów Apostolskich. Nie wiemy, dlaczego Pan tak uczynił, że apostoł Paweł stracił wzrok. Być może, żeby pokazać mu, że w duchowym sensie tak naprawdę apostoł Paweł jest ślepy. Nie zna Boga i że potrzebuje pomocy z zewnątrz, żeby tego Boga poznać. Być może, żeby mu pokazać, że on potrzebuje uczniów Jezusa do tego, żeby poznać Boga. Nie wiemy. W każdym razie wiemy, że Paweł przez 3 dni był niewidomy. Co jeszcze dowiadujemy się? Dowiadujemy się z tego fragmentu, że na pewno Pan Jezus nie zwiastował Pawłowi Ewangelii. To znaczy, że Paweł nie usłyszał tej dobrej nowiny z ust Jezusa, ponieważ Paweł w 2 jeszcze innych miejscach w Dziejach Apostolskich relacjonuje ten moment swojego nawrócenia, czy też to doświadczenie na drodze do Damaszku. I w żadnym miejscu nie mówi, że usłyszał dobrą nowinę z ust Pana Jezusa. Jeżeli usłyszał ją, to usłyszał od Ananiasza, ponieważ Pan Jezus powiedział, idź do Damaszku, a tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. W związku z tym Pan Jezus posyła Ananiasza, żeby poinstruował Pawła, żeby go wprowadził, można powiedzieć, w prawdę, żeby położył na niego ręce, żeby opadły te łuski z jego oczu w cudzysłowiu, żeby otrzymał Ducha Świętego i został ochrzczony. Więc trzeba przyjąć, że Ananiasz musiał mu to wyłożyć Ewangelię, zanim Paweł został ochrzczony. I tutaj dochodzimy do drugiego punktu. Jakie skutki były tego doświadczenia, tego nawrócenia? I tutaj przeczytajmy kolejny fragment Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, wersety 19 do 30. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia Tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu knuli Żydzi spisek na jego życie, ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. I przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Rozmawiał też i rozprawiał z helenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić, a gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do Tarsu. Więc widzimy efekty, czy efekt spotkania na drodze do Damaszku w postaci 3 dni postu i modlitwy. Paweł w ten sposób uniża się przed Bogiem, a kiedy przychodzi Ananiasz, poddaje się jemu, ponieważ takie było polecenie Pana Jezusa, że tam powiedzą wszystko, co potrzebuje usłyszeć. Przebywa z uczniami jakiś czas. Nie wiemy, ile to było czasu, nie wiemy, ile to było dni, ale po jakimś czasie czytamy, że Paweł zaczyna głosić Chrystusa w synagogach w Damaszku. I dalej jest informacja, że po upływie dłuższego czasu, i tutaj już wiemy, że to był okres około 3 lat, po upływie dłuższego czasu musi z Damaszku uciekać, ponieważ Żydzi chcą go zabić. I z Damaszku trafia do Jerozolimy. I czytamy, że tam próbuje przyłączyć się do uczniów, ale uczniowie nie chcą go przyjąć generalnie, ponieważ no, boją się, że... Znaczy nie wierzą w to, że się nawrócił generalnie. No, taki człowiek, który wyrządził tyle zła Kościołowi Świętym, no jak on mógł się nawrócić? Więc nie pozwolili, żeby on stał się ich częścią. Co istotne jest tutaj? Paweł nie jest jeszcze apostołem, tak? Paweł nie jest apostołem, nawrócił się, czyli jest uczniem. Przychodzi do Jerozolimy i stara się przyłączyć do Kościoła. On chce być pomiędzy swoimi generalnie, pomiędzy uczniami. Problem jest taki, że uczniowie no, nie wierzą, że się nawrócił. Dopiero interwencja Barnaby u apostołów spowodowała, że Paweł z nimi przebywał i nauczał jawnie w imię Pana. I następnie widzimy, że sytuacja, jaka miała miejsce w Damaszku, że chcieli go zabić, znowu po 2 tygodniach pojawia się w Jerozolimie. Żydzi znowu chcą go zabić. Więc uczniowie wysyłają go do Tarsu, prawdopodobnie do kościoła, który tam był, i Paweł temu się nie sprzeciwia. Więc Paweł przybył do Jerozolimy, ale... To jest istotne, co chcę powiedzieć. Paweł przybył do Jerozolimy jako uczeń, ale co zrobił najpierw? A może czego nie zrobił? Więc nie poszedł do synagogi i nie głosił Chrystusa. Tak? Chociaż w Damaszku chodził codziennie do synagogi i głosił Chrystusa. Kiedy przybył do Jerozolimy, tego nie zrobił. Pierwsza rzecz, jaką postanowił zrobić, to przyłączyć się do uczniów. I dopóki się nie przyłączył do uczniów, nie chodził do synagogi, nie głosił Chrystusa. Dlaczego? Ta sytuacja pokazuje nam rozumienie Pawła dotyczące Chrystusa i Kościoła. Najważniejsza i pierwsza rzecz dla Pawła było stać się częścią lokalnego kościoła, być z innymi uczniami, być poddany nauczaniu apostolskiemu, trwać w wspólnocie czy w modlitwach, w łamaniu chleba. Być z innymi uczniami. Ponieważ Paweł stał się uczniem i potrzebował normalnego wzrostu, potrzebował być z innymi uczniami. A druga rzecz, widzimy, że dla Pawła było ważne, żeby mówić światu o Chrystusie. Było to ważne dla niego, ale to było ważne, żeby to robić w kontekście kościoła lokalnego, a nie w oderwaniu od niego. Dlaczego? Ponieważ Paweł nie budował swojego własnego klanu, nie budował swojego własnego imperium, nie budował swojego własnego biznesu. Paweł był oddany jednej misji, budowaniu ciała Jezusa Chrystusa, budowaniu Kościoła. W związku z tym, jeżeli przyszedł do Jerozolimy, to uszanował Kościół, który tam jest na miejscu. I nie budował, nie rozpoczynał swojej służby w oderwaniu od Kościoła, czy tam jego uczniostwo polegało na tym, że się podłączył pod tamten Kościół i w ramach tamtego Kościoła rozwijał się, w ramach tamtego Kościoła wzrastał, w ramach tamtego Kościoła służył innym. Więc jeżeli budował Kościół Jezusa Chrystusa, to apostoł, to Paweł musiał uszanować Kościół, który był w Jerozolimie. Musiał się jemu poddać, też przyłączyć się do tego Kościoła i działać w ramach tego zboru, w ramach jego struktury, organizacji i porządku, ponieważ to był Kościół Jezusa Chrystusa. Nie było żadnego innego. To był Kościół Jezusa Chrystusa. Więc na tym polegało poddanie się Jezusowi Chrystusowi, a wyrazem tego było uszanowanie lokalnego Kościoła. Przez te 2 tygodnie, które apostoł Paweł spędził w Jerozolimie, oprócz tego, że głosił Chrystusa, to możemy założyć, że trwał w nauczaniu apostolskim, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach, czyli robił dokładnie to, co każdy inny uczeń w tamtej wspólnocie. Więc uczniostwo Pawła nie jest czymś wyjątkowym. Jest to normalne uczniostwo, nie różniące się niczym od innych uczniów. Paweł nie miał indywidualnego toku uczniostwa, jak to często na studiach się zdarza. Paweł był normalnym uczniem, podlegał pod tym samym procedurom, można powiedzieć, jakie dotyczyły każdego innego ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Paweł zachowuje się i postępuje w sposób, jakiego by się wymagało od każdego innego ucznia Pana Jezusa. Tu nie ma nic szczególnego, nie ma nic wyjątkowego. Trzeci etap, można powiedzieć, uczniostwa Pawła, to jest jego służba. Przeczytajmy fragment 11 rozdziału, wersety od 19 do 26 i 13 rozdział od 1 do 3 wersetu. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenajczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi wielka. Ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. I 13 rozdział, wersety 1-3. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą i Saul. A gdy oni odprawili służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Zajmujemy się służbą Pawła. Dlaczego? Ponieważ Paweł jako apostoł Jezusa Chrystusa ciągle jest uczniem Jezusa Chrystusa. Tu się nic nie zmieniło i to jest zawsze na pierwszym miejscu uczeń Jezusa Chrystusa, a apostoł to jest drugie. Więc uczniem Paweł jest do końca swojego życia, więc to, jak wygląda jego służba, mówi też nam to o tym, jak wygląda jego uczniostwo. Pamiętajmy o tym, że to nie apostołowie czynią uczniami, ale uczniowie czynią uczniami, ponieważ jak czytamy w Ewangelii Mateusza, tam jest mowa o tym, że 11 uczniów, my wiemy, że są apostołowie, ale 11 uczniów przyszło i Pan Jezus do nich mówił. I kiedy ich posłał, wtedy stali się apostołami, można powiedzieć, wysłani. Więc służba Jezusa to też element jego uczniostwa. Więc z dziejów 11 rozdziału dowiadujemy się, że w Antiochii Syryjskiej powstał kościół składający się nie tylko z Żydów, ale i z pogan. I gdy o tym dowiedział się kościół w Jerozolimie, wysłali tam Barnabę. Barnaba przybył i zachęcał wierzących, aby trwali przy Panu, a potem udał się do Tarsu, żeby odszukać Saula, sprowadził Saula do Antiochii i tam pozostali przez rok, nauczając w tamtejszym zborze. Ale widzimy z 13 rozdziału, że chyba apostoł Paweł osiadł na dobre w Antiochii, chociaż to może już za daleko wysunięty wniosek, to za chwilę do tego dojdziemy, ale w każdym bądź razie pełni tam służbę w tym zborze, jest jednym z nauczycieli albo proroków, ponieważ jest mowa o nauczycielach i prorokach w tamtym zborze, więc Paweł pełni funkcję w tym zborze. I tekst mówi nam, czy Łukasz mówi nam, że Duch Święty powiedział tym nauczycielom i prorokom, żeby wyznaczyli Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołał. Więc wkładają na nich ręce i wyprawiają ich. Można powiedzieć, w tym momencie Paweł staje się dopiero apostołem. Więc razem z Barnabą ruszają w pierwszą podróż misyjną, ale później wracają do Antiochii, żeby zdać raport z tego wszystkiego, co Pan uczynił przez nich. Po powrocie zostają jakiś czas z uczniami, dłuższy czas i później jest druga podróż misyjna i znowu apostoł Paweł wraca do Antiochii. Więc Paweł staje się apostołem, dzieje się to za sprawą Ducha Świętego z jednej strony, a za pośrednictwem kościoła lokalnego z drugiej strony. Liderzy zboru kładą na Pawła ręce i wyznaczają go do służby i wyprawiają. I to nie znaczy, że Paweł w tym momencie, czy w tej chwili jest już tak zwanym wolnym elektronem, wolnym strzelcem, czy też uczniem niezależnym, nie przyłączonym do żadnego zboru. Wręcz przeciwnie, jako apostoł dalej związany był ze zborem, z kościołem w Antiochii Syryjskiej. Mimo że służył całemu kościołowi, to jego kościołem domowym, czy też kościołem wysyłającym był kościół w Antiochii. I z tym zborem Paweł był związany i jak widzimy po pierwszej i drugiej misji, i gdyby to było możliwe, to i po trzeciej wróciłby do Antiochii. I on zawsze wracał do Antiochii. Więc patrząc na to widać, że całe uczniostwo Pawła było ściśle związane z kościołem lokalnym. Czy to był Damaszek, czy Jerozolima, Tars, czy Antiochia, syryjska, Paweł był częścią zboru. I tylko tak, ucząc się od uczniów Pana Jezusa, mógł sam być uczniem. Więc nawet pomimo swojej globalnej misji ciągle był związany ze zborem w Syrii, był częścią kościoła w Antiochii. Dlaczego? Ponieważ służąc kościołowi, służył swojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, więc uczniostwo, niezależnie na jakim etapie rozwoju jest, zawsze powinno być związane ze zborem, z kościołem lokalnym. Więc to z kolei prowadzi nas do pojęcia kościoła lokalnego, ponieważ są wierzący czasem mają bardzo takie niskie, czy też bardzo słabe pojęcie kościoła, zrozumienie kościoła, które ograniczone pojęcie, że dwóch lub trzech się spotyka w imieniu Pana Jezusa, to tam jest kościół. Co jest wątpliwą interpretacją tego wersetu, ale w każdym bądź razie, jeżeli trzeba było się przyłączyć do uczniów, Paweł dążył do przyłączenia się do uczniów, kiedy był w Jerozolimie, kiedy można się też odłączyć od uczniów i odejść od Boga, a można też zostać wyłączonym ze zboru dyscyplinarnie, znaczy, że Kościół nie jest grupą uczniów luźno związanych, gdzie dwóch lub trzech spotka się w imieniu Jezusa. Jest to grupa uczniów, która ma swoją strukturę, ma swój porządek, ma swoją organizację, ma swoje cele wyznaczone przez Pana Jezusa Chrystusa. Więc Kościół to nie jest jakaś taka luźna grupka, gdzie dwóch lub trzech się spotka w imieniu Pana Jezusa i teraz będą tworzyć Kościół. Nie. To ciągle jest grupka, tak, w odróżnieniu od Kościoła. Teraz pytanie. Czy można być uczniem Jezusa, nie będąc w kościele lokalnym? W zborze. Tak? Bo zobaczyliśmy, Paweł zawsze wiązał uczniostwo z byciem w kościele lokalnym. Więc pytanie, czy można być uczniem Jezusa, nie będąc częścią lokalnego kościoła? I odpowiedź jest pozytywna. Tak. Można być uczniem Jezusa, nie będąc w kościele lokalnym, jeżeli w okolicy naszego zamieszkania, w okolicy naszego dojazdu nie ma kościoła. Tylko wtedy można być uczniem Pana Jezusa, nie będąc w kościele lokalnym. A takie sytuacje się zdarzają, więc jak najbardziej mamy przykład eunucha w Biblii, prawda, który wracał do Etiopii. Tam prawdopodobnie nie było jeszcze kościoła, więc on został ochrzczony i wrócił do siebie, więc wrócił jako uczeń Pana Jezusa. Więc można być uczniem Pana Jezusa, nie będąc częścią kościoła lokalnego, ale jest to wyjątek raczej niż reguła, przy założeniu, że w naszej okolicy nie ma kościoła. Z drugiej strony, żeby być uczciwym, to można być w zborze i nie być uczniem Pana Jezusa. Jest też taka możliwość, też są takie przypadki, ponieważ to nie przynależność do zboru powoduje, że ktoś jest uczniem Pana Jezusa. To trzeba jasno powiedzieć. Uczniostwa nigdy nie wolno sprowadzać wyłącznie do kwestii przynależności kościelnej. Przede wszystkim kluczowa jest tutaj postawa naszego serca względem Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteśmy gotowi poddać się Jemu całkowicie poprzez poddanie się ludziom, których On ustanowił w Kościele, poprzez przyjęcie Jego nauczania, poprzez bycie częścią wspólnoty, to jest ta postawa, której pragniemy. Czasami nie jest to możliwe, żeby zrealizować, jeżeli nie ma Kościoła. Ale postawa pokazuje nam jedno. Postawa mówi nam, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. A jeżeli Kościół, za który Pan Jezus przelał swoją krew, aby go odkupić, nie jest czymś ważnym dla nas, to muszę powiedzieć, że wątpliwe jest, czy Chrystus jest dla nas ważny. Ponieważ te dwie rzeczy, one zawsze idą w parze. Tak? Nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeżeli nie kocha się brata, którego się widzi. Prawda? Więc to jest ta sama zależność. Więc jeżeli Kościół nie jest dla nas czymś cennym, czymś ważnym, czymś, gdzie pragniemy być częścią razem z innymi uczniami, to się należy zastanowić, czy Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Ponieważ Chrystus oddał swoje życie za Kościół. John Stott, nieżyjący już, ale jeden z takich filarów ewangelicznego świata, komentując ten fragment dotyczący nawrócenia Pawła, napisał: każdy nowo nawrócony staje się zmienioną osobą i ma nowe tytuły, które to potwierdzają. To jest uczeń lub święty, czyli dopiero co powiązany z Bogiem, brat lub siostra, dopiero co powiązany z Kościołem, oraz świadek, dopiero co powiązany ze światem. Jeżeli te trzy powiązania do Boga, do Kościoła i świata nie są widoczne w rzekomych nawróconych, mamy dobry powód do kwestionowania rzeczywistości ich nawrócenia. Ale kiedykolwiek są widocznie obecne, mamy dobry powód, by wywyższać Bożą łaskę. Czyli generalnie widzimy owoce. Jeżeli owoc pokazuje, że Kościół nie jest po drodze osobie, która się nawróciła, to jest jakaś pomyłka. Tak? Ponieważ apostoł Paweł, kiedy się nawrócił, to był z uczniami, kiedy przybył do Jerozolimy, to chciał być z nimi. Generalnie oni nie chcieli, ale on chciał. Tak? Więc cały czas gdzieś to jego uczniostwo było w obrębie kościoła lokalnego. Więc patrząc na Pawła widzimy, że stał się uczniem Pana Jezusa i jego pragnieniem było być w Kościele. Jako uczeń był poddany temu samemu procesowi wzrostu i uczniostwa, jak każdy inny uczeń w Kościele. Więc Paweł szanował ludzi, których Jezus ustanowił w Kościele przełożonymi i okazywał im to w poddaniu się im, byciu aktywnym członkiem ciała pańskiego. Czy jako uczeń, czy też już w służbie, jako nauczyciel dla innych, Paweł jest ciągle związany ze zborem, którego stał się częścią. W ten sposób Paweł wyrażał swoją ogromną miłość do Pana Jezusa, który go umiłował i wydał samego siebie za niego. Dobrze, wyrażał to poprzez służenie Kościołowi, który też ukochał i był gotowy cierpieć za ten Kościół. A jak wygląda twoje uczniostwo? Czy jest takie samo jak uczniostwo Pawła? Jeśli tak, to mamy powód do tego, żeby wielbić Boga. Ale jeśli nie, to mamy powód, żeby kwestionować Twoje nawrócenie. Jeżeli Twoje uczniostwo tak nie wygląda jak uczniostwo apostoła Pawła, to niech to będzie ostrzeżenie dla Ciebie, ponieważ stąpasz po cienkiej linii. Po cienkiej linii. Jeżeli nie zawrócisz z tej drogi, to będzie taki moment, że ta lina pęknie i upadek Twój będzie wielki. A jeżeli zwrócisz się, czy też zawrócisz i poddasz się Panu Panów i Królowi Królów, uznasz autorytet ludzi, których Pan Jezus ustanowił i staniesz się członkiem ciała lokalnego, czy też jego ciała, to wygrasz. To wygrasz. Tak jak niektóre kościoły, do których Pan Jezus wysłał listy, o których czytamy w objawieniu. Te listy korygowały pewne złe rzeczy, które działy się w tych kościołach. Jak Pan Jezus kończył te listy? Zwycięzcy. Zwycięzcy. Tak? Więc Pan Jezus wzywa do zmiany. Jeżeli będzie zmiana, to wygrywasz. To jesteś zwycięzcą. Ponieważ czeka na ciebie wieniec żywota. Więc do tego zachęcam Cię, abyś był zwycięzcą, który bez względu na koszt, jaki trzeba zapłacić, słucha Pana Jezusa, jest uczniem Pana Jezusa. Amen.